jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
Angielski arystokrata, który w Izbie Gmin próbuje wprowadzić reformy gospodarcze i społeczne. Opowiada się po stronie robotników i walczy o ich prawa. Wreszcie rozczarowany postawą polityków zakłada własną partię. A w miarę radykalizacji poglądów staje się czarnym charakterem w historii Wielkiej Brytanii. Poznajmy postać Oswalda Mosleya. 16 listopada 1896 roku o godzinie 23.40 przy Hill Street w Londynie po 18-godzinnym porodzie na świat przychodzi Oswald Mosley, pierwszy syn piątego baroneta Sir Oswalda Mosleya i Catherine Edwards Hitcoe. Sir Mosley, uradowawszy się narodzinami potomka, pisze listy do krewnych i znajomych i w środku nocy wyrusza świętować. Rankiem jest już na torach wyścigów konnych Epsom Derby. Sir Oswald Mosley, nazywany przez przyjaciół Waldi, nie angażuje się w wychowanie pierworodnego. Mimo tytułu ma opinię łajdaka, pijaka, hazardzisty, jest bokserem, amatorem i kobieciarzem. Wobec rodziny zachowuje się agresywnie. Gdy Catherine jest w ciąży z trzecim dzieckiem, przypadkowo odkrywa jego korespondencję z innymi kobietami. I tak w 1901 roku para rozstaje się. Catherine sama wychowuje trzech synów. Pomaga jej teść, czwarty baronet, również Oswald Mosley, który nie znosi swojego syna. Za to sporo uwagi poświęca pierwszemu wnukowi, w którym widzi przyszłego następcę rodu. Dziadek przejmuje rolę męskiej ręki, a wnuk dostrzega w nim wzór do naśladowania. W wieku 9 lat Oswald rozpoczyna naukę w West Downs School w Winchesterze, a 3 lata później wstępuje do Winchester College. Jest dobrym uczniem, choć naukę uważa za trudną i nudną. Źle socjalizuje się z innymi dziećmi, woli polowania pod okiem dziadka. Mając 12 lat, podczas ferii zimowych w rodzinnej rezydencji Rolleston Hall udaje mu się upolować 50 kuropatw, 18 bażantów, 11 królików i 10 zajęcy. W szkole uczy się fechtunku, zdobywa tytuł mistrzowski we florecie i szabli na mistrzostwach szkół publicznych, stając się pierwszym chłopcem, który zdobywa oba tytuły jako pierwszy, a do tego najmłodszy. W 1914 roku, w chwili wybuchu I wojny światowej, tytuł szlachecki otwiera 18-letniemu Mosleyowi drogę do Royal Military College w Sandhurst, elitarnej szkoły, w której kształcono wielu przyszłych ministrów i premierów. Docenia to i jest dumny, ale już po kilku miesiącach zostaje wyrzucony za brutalny akt odwetu wobec kolegi, który zrobił mu głupi psikus. Wkrótce zostaje powołany do 16. Pułku Ułanów Królowej i walczy we Francji na froncie zachodnim. W tym czasie tworzy się Royal Flying Corps, Królewskie Siły Lotnicze. Oswald porzuca kawalerię i zostaje pilotem. Niestety podczas popisowego lotu przed matką doprowadza do katastrofy i zostaje ranny. Zyskuje tym samym opinię odważnego, lecz lekkomyślnego i musi powrócić do Ułanów. Jednak kontuzja nogi jest na tyle uciążliwa, że uniemożliwia mu służbę. Resztę wojny spędza na stanowiskach biurowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z chwilą zakończenia wojny musi poszukać dla siebie jakiegoś zajęcia. Nie ma wykształcenia uniwersyteckiego, doświadczenia ani majątku dającego możliwość rozmnażania pieniędzy. Szansą jest kariera w polityce. Zgodnie z rodzinną tradycją jest torysem, czyli konserwatystą, choć nie ma przekonania do jakichkolwiek idei. Wywodząc się z pokolenia wojny, bardziej żywi przekonanie o konieczności uniknięcia jakiejkolwiek przyszłej wojny i stworzenia ziemi godnej bohaterów. Początkowo rozważa kandydowanie w okręgu Stone w rodzinnym hrabstwie Staffordshire. Ostatecznie startuje w konserwatywnym bastionie Harrow bliżej Londynu, jak twierdzi, w okręgu, w którym nie ma powiązań rodzinnych i musi zasłużyć na mandat, co mu się udaje i zostaje najmłodszym członkiem Izby Gmin. Wyborców przekonuje programem gospodarczym, który nazywa imperializmem socjalistycznym. Zakłada podniesienie płac i skrócenie godzin pracy w przemyśle, nacjonalizację produkcji energii elektrycznej oraz transportu, likwidację slumsów, ochronę niezbędnych gałęzi przemysłu przed nieuczciwą konkurencją oraz zwiększenie rządowych inwestycji w edukację, opiekę społeczną i służbę zdrowia. Jego reformy gospodarcze nie są na rękę klasie społecznej, z której pochodzi, ale wbrew pozorom konflikt z konserwatystami rodzi nie podejście do gospodarki, a brutalna polityka wobec Irlandii. Dążenie Irlandczyków do niepodległości jest tłumione przez rekrutujące się z byłych żołnierzy oddziały Black and Tans, czarnobrązowych. Początkowe przemówienia Mosleya w parlamencie są umiarkowane i nie zdradzają sympatii wobec irlandzkiej armii republikańskiej. Przyznaje nawet, że w obecnej sytuacji z pewnością nie można odmówić prawa do zastrzelenia człowieka, który odmawia podniesienia rąk. Jednak w miarę zaostrzania konfliktu i napływu doniesień o okrucieństwach popełnionych przez siły brytyjskie, staje się coraz bardziej radykalny w potępianiu represji. Jest jednym z niewielu parlamentarzystów, którzy atakują premiera Davida Lorda George'a i sekretarza stanu do spraw Irlandii Greenwooda. Zostaje sekretarzem Rady Pokoju z Irlandią i proponuje wysłanie komisji w celu zbadania aktów terroru ze strony Black and Tans. Liberal Westminster Gazette pisze, że Mosley jest najbardziej wyrafinowanym mówcą w Izbie Gmin. Słowa płyną z niego w eleganckich, epigramatycznych frazach, które ranią rząd i konserwatystów. Słuchanie go to nauka języka angielskiego, a także sztuki subtelnej, lecz zabójczej riposty. Ma ludzkie współczucie, odwagę i rozum. W marcu 1920 roku Mosley prosi o rękę Lady Cynthia Curzon, córkę ministra spraw zagranicznych i byłego wicekróla Indii, George'a Curzona. Curzon nie jest przekonany do czystości jego intencji. Uważa, że poprzez małżeństwo chce umocnić swoją pozycję w partii konserwatywnej i zależy mu na posagu, a jego aparycja wzbudza wątpliwości, czy aby nie ma żydowskich przodków. Na ironię to nieżyjąca matka Cynthia, Amerykanka Mary Leiter, była córką żydowskiego biznesmena z Chicago, Lewiego Leitera, i spadkobierczynią fortuny, co nie przeszkadzało Curzonowi w zawarciu małżeństwa. Mimo wątpliwości Curzon wyraża zgodę i młodzi biorą ślub 11 maja w Kaplicy Królewskiej w Pałacu Świętego Jakuba w Londynie. Dziadek Mosleya jest kuzynem czwartego stopnia Elżbiety Bowles, narzeczonej George'a, drugiego w kolejności do tronu syna Jerzego V. Dlatego wśród gości jest sam król i królowa Maria, wielu członków rodziny królewskiej i zagranicznych rodów panujących, w tym książę i księżna Brabancji, późniejszy król Belgii Leopold III i królowa Astrid. Nie da się zaprzeczyć, że małżeństwo umacnia pozycję Mosleya, który czuje się na tyle silny, że wydaje memorandum, proponując, by brytyjskie rządy nad Irlandią odzwierciedlały politykę Stanów Zjednoczonych wobec Kuby, przyznając Irlandii autonomię wewnętrzną przy jednoczesnym zachowaniu brytyjskiego nadzoru w kwestiach obronności i polityki zagranicznej. W listopadzie 1920 roku przesłuchuje przed parlamentem Greenwooda w sprawie Eileen Quinn, młodej ciężarnej Irlandki zastrzelonej w hrabstwie Galloway przez żołnierzy Black and Tans. Chwilę później zaskakuje torysów, przechodząc na przeciwną stronę sceny politycznej, by zasiąść w Izbie Gmin jako poseł niezależny, właściwie opozycyjny. A w kolejnych wyborach utrzymuje mandat, pokonując konserwatystów. To jednak dopiero początek politycznej wolty. Po 2 latach dołącza do lejburzystów. Poznaliśmy najbłyskotliwszego człowieka w Izbie Gmin, Oswalda Mosleya. Oto idealny polityk, który jest jednocześnie idealnym dżentelmenem, pomyślałam, wchodząc do pokoju. Jest również utalentowanym mówcą w dawnym wielkim stylu i pracowitym pracownikiem w nowoczesnym stylu. Zatrudnia 2 sekretarki, które dostarczają mu informacji, ale zdaje sobie sprawę, że sam musi myśleć. Tyle doskonałości kryje się gdzieś w zepsuciu. Zdaje się łączyć w sobie wielki urok osobisty z solidnymi cechami charakteru, arystokratyczne wyrafinowanie z demokratycznymi poglądami. Tak pisze działaczka ruchu fabiańskiego Beatrice Webb w swoich pamiętnikach pod datą 8 czerwca 1923 roku. Webb, pisząc o zepsuciu Mosleya, ma na myśli jego pochodzenie. Reprezentuje i walczy o prawa klasy robotniczej, sam wiodąc dostatnie życie. Co nie tyle razi liberałów, co konserwatystów, którzy nazywają go panem srebrną łyżeczką Mosleyem. Dziennik Daily Mail pisze, że jest socjalistą w garniturze za 20 gwinei, a jego żona nosi uroczą sukienkę lśniącą diamentami. Razem spędzają wakacje na francuskiej Rivierze, są socjalistami szampana i wytyka mu, że w całym swoim życiu nie przepracował ani jednego dnia. Mosley nic sobie z tego nie robi, a nawet uznaje atak za wyróżnienie, mówiąc do swoich wyborców: chociaż jestem oczerniany przez prasę kapitalistyczną, wiem, że skutecznie działam na rzecz partii pracy. Niestety w wyborach w 1924 roku ponosi klęskę. Po wyjątkowo agresywnej kampanii, w której zaatakował Neville'a Chamberlaina, nazywając go najemnikiem właścicieli ziemskich, i sekretarza skarbu Winstona Churchilla za jego politykę monetarną, przegrywa zaledwie 77 głosami. Winą za porażkę obarcza złą pogodę. Mosleyowie po przegranych wyborach nie muszą się jednak zastanawiać nad przyszłością. Jadą na wakacje do Indii, gdzie Cynthia, jako córka byłego wicekróla, może liczyć na królewskie przyjęcie. Poznają Mahatmę Gandhiego, którego Mosley określa jako sympatyczną osobę o subtelnej inteligencji i spędzają czas na zwiedzaniu Taj Mahal. Później odwiedzają Stany Zjednoczone, gdzie bawią u Franklina Delano Roosevelta, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pod koniec 1926 roku Mosley powraca do polityki i pomimo wściekłego ataku prasy pokonuje konserwatystów, odzyskując mandat z ramienia Partii Pracy w okręgu Smethwick. Wynik tych wyborów to przesłanie dla każdego robotnika w kraju. Spotkaliście się i pokonaliście prasę reakcji. Dziś wieczorem cała Wielka Brytania patrzy na was i dziękuję wam. Moi wspaniali przyjaciele ze Smethwick, wierzę, że dzięki waszej bohaterskiej walce z całym światem w stanie wojny zapoczątkowaliście nową erę brytyjskiej demokracji. Mówi 21 grudnia w przemówieniu po ogłoszeniu wyniku wyborów. Dwa lata później również Cynthia zdobywa mandat lejburzystów. Oswalda spotyka jednak spore rozczarowanie. Liczył na wysokie stanowisko w rządzie, a otrzymuje jedynie tekę kanclerza księstwa Lancaster i zadanie rozwiązania problemu bezrobocia, co przy braku wsparcia ze strony partii jest niemożliwe. A czym Oswald Mosley zasłużył sobie na miano czarnego charakteru? O tym dowiemy się za chwilę po krótkiej przerwie.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Krach na nowojorskiej giełdzie szybko dociera do Europy, wywołując kryzys gospodarczy, co zaskakuje zarówno rządzącą Partię Pracy, jak i torysów powiązanych z kapitalistami. Mosley ma na to gotowy plan, ogłasza memorandum, które ma na celu przeciwstawienie się rosnącej globalizacji. Chce wprowadzenia wysokich ceł chroniących brytyjski przemysł przed zagranicznymi producentami i przekształcenia Imperium Brytyjskiego w samowystarczalny blok handlowy. Jego zdaniem kupowanie tańszych towarów z zagranicy może wydawać się atrakcyjne, ale niszczy krajowy przemysł i prowadzi do dużego bezrobocia. Chce znacjonalizować główne gałęzie przemysłu, wprowadzić dłuższą edukację młodzieży i szybsze emerytury oraz program robót publicznych, co ma zmniejszyć bezrobocie i zaradzić ubóstwu. Przekształcić Wielką Brytanię w państwo korporacyjne, wiążąc przedsiębiorców z robotnikami, by zażegnać konflikty klasowe. Memorandum jest protestem przeciw rządzeniu państwem w stylu laissez-faire, laissez-faireizmu, czyli znanemu nam powiedzeniu jakoś to będzie. I zgodnie z tą zasadą zostaje odrzucone przez rząd, a Mosley w akcie protestu zrzeka się stanowiska ministra i publicznie zarzuca gabinetowi gadanie, a nie pracę. The National and Ateneum komentuje: rezygnacja Sir Oswalda Mosleya jest wydarzeniem o kapitalnym znaczeniu dla polityki wewnętrznej. Uważamy, że Sir Oswald postąpił słusznie, z pewnością wykazał się odwagą, odmawiając dalszego dzielenia się odpowiedzialnością za bezwładność. Rezygnacja robi wrażenie i wielu polityków, jak choćby Winston Churchill czy Neville Chamberlain, którego brutalnie zaatakował podczas kampanii wyborczej, mimo wszystko próbują przeciągnąć go na swoją stronę. Bez skutku. Mosley jest rozczarowany wszystkimi stronami sceny politycznej i postanawia założyć własną partię. 28 lutego 1931 roku wraz z 6 posłami lejburzystami zakładają New Party, po prostu nową partię. Zaplecze finansowe zapewnia Lord Nuffield, przekazując Mosleyowi 50 tysięcy funtów. Mosley doskonale wie, co robi. Choć na razie prasa go chwali, zakłada własny magazyn Action, który redaguje Sir Harold Nicholson, urzędnik Foreign Office, dyplomata i polityk. Nakręca również film propagandowy, który chce wyświetlać w kinach. Cenzura nie dopuszcza jednak do tego, uznając, że pokazywanie posłów śpiących w parlamencie przynosi ujmę. Start nowej partii mocno destabilizuje scenę polityczną. Popularność Mosleya rośnie, trafia nawet na okładkę amerykańskiego magazynu Time. Spotkania przyciągają ogromną publiczność, a jednocześnie wywołują reakcję lewicy, której bojówki próbują zakłócać wiece. Dlatego Mosley powołuje własną milicję Beef Boys, dowodzoną przez kapitana drużyny rugby Petera Howarda, który ma za zadanie pilnować porządku. Niestety w wyborach w 1931 roku nowa partia nie zdobywa mandatów w parlamencie. Po porażce Mosleyowie wyruszają w podróż po Europie, by przyjrzeć się nowemu ruchowi włoskiego premiera Benito Mussoliniego i innym rodzącym się ugrupowaniom faszystowskim. To przekonuje go, że program gospodarczy faszystowskich Włoch jest drogą naprzód, którą powinna iść również Wielka Brytania. Postanawia zjednoczyć istniejące ruchy faszystowskie i w 1932 roku porzuca nową partię, by w październiku założyć Brytyjską Unię Faszystów, BUF. Faszystowska Unia atakuje głównie lewicę, choć jej celem są również lejburzyści, którzy zdaniem Mosleya prowadzą politykę międzynarodowego socjalizmu, podczas gdy jego celem jest narodowy socjalizm. Szybko zdobywa 50 tysięcy zwolenników. Daily Mail, którego właścicielem jest wicehrabia Rothermer, oraz Daily Mirror publikują przychylne artykuły. Przejaw sympatii jest jednak krótki. Ton zmienia się w czerwcu 1934 roku. Podczas wiecu faszystów w Olimpii dochodzi do starcia powołanego przez Mosleya korpusu paramilitarnego nazywanego czarnymi koszulami, wzorowanymi na włoskiej ochotniczej milicji bezpieczeństwa narodowego, spróbującymi zakłócić porządek grupami komunistów. Kilkanaście dni później w Niemczech naziści mordują przeciwników politycznych, co zostaje nazwane nocą długich noży. Oba dzienniki wyjątkowo zjadliwie komentują sytuację w Niemczech, co wprost przekłada się na ocenę brytyjskich faszystów. Poparcie dla Mosleya nagle spada. Mosley staje się też otwartym antysemitą. W kwietniu 1935 roku na spotkaniu w Leicester mówi: po raz pierwszy otwarcie i publicznie rzucę wyzwanie żydowskim interesom tego kraju, kierującym handlem, prasą, kinem, dominującym w City of London, niszczącym przemysł swoimi fabrykami wyzysku. Te wielkie interesy nie są i nie będą zastraszać współczesnego ruchu faszystowskiego. Czarna kampania prasowa skutkuje przegranymi wyborami. Nie jest to dobry czas dla Mosleya. Jeszcze w 1933 roku na zapalenie otrzewnej zmarła Cynthia. Nomen omen w wieku zaledwie 35 lat, a trzeba pamiętać, że jej matka dożyła ledwie 36. Cynthia od lat była aktywna w polityce, najpierw jako poseł Partii Pracy, a później w Nowej Partii i w początkach BUF. Mosley jednak szybko znajduje ukojenie, biorąc ślub z Dianą Guinness z domu Mitford, która przez wiele lat była jego kochanką. Trzeba dodać, że nie jedyną, bowiem utrzymywał bliższe relacje z przyjaciółkami żony, jak również z jej obiema siostrami, Lady Alexandrą i Lady Irene, oraz ich macochą, Grace, drugą żoną Lorda Curzona. I nie były jedyne, bo lista jego kochanek jest długa i obejmuje wiele zamężnych kobiet z wyższych sfer i aktorek. Ślub z Dianą jest cichy, zorganizowany potajemnie w nazistowskich Niemczech 6 października 1936 roku w berlińskim domu niemieckiego ministra propagandy Józefa Goebbelsa, a gościem honorowym jest Adolf Hitler. Kilka dni po ślubie Mosley i jego faszyści próbują przemaszerować przez zamieszkałą przez Żydów dzielnicę wschodniego Londynu. Na Cable Street dochodzi do starcia pomiędzy faszystami Mosleya i demonstrantami z Niezależnej Partii Pracy, Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii i Żydowskiej Rady Ludowej oraz próbującą ich powstrzymać policją. Jest wielu rannych. Wydarzenie jest jednym z wielu starć na East Endzie, ale to przechodzi do historii jako bitwa na Cable Street. Marsze czarnych koszul wywołują zaniepokojenie rządu, który chcąc działać uchwala ustawę o porządku publicznym, zakazując noszenia mundurów politycznych i działania organizacji o charakterze paramilitarnym. Mosley musi rozwiązać swoje bojówki, ale nie rezygnuje z publicznego propagowania faszyzmu, co wywołuje zupełnie inne reakcje niż się tego spodziewa. Gdy w październiku 1937 roku w Liverpoolu jadąc na platformie ciężarówki wykonuje nazistowski salut w stronę tłumu robotników, zostaje obrzucony kamieniami. Jeden trafia go w głowę i traci przytomność. Końcem kariery politycznej Mosleya jest wiec Britain First, zorganizowany 16 lipca 1939 roku w Earl Court Exhibition Hall, w którym uczestniczy 30 tysięcy osób. Wkrótce po napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, gdy Anglia i Francja wypowiadają wojnę, Mosley przewodzi kampanii na rzecz negocjowania pokoju. Ale po upadku Francji i rozpoczęciu bombardowań lotniczych na Anglię opinia publiczna staje się wobec niego wrogo nastawiona. W jednym z nalotów o mało sam nie staje się ofiarą bombardowania. Nie wie, że od chwili wybuchu wojny stał się celem działań kontrwywiadu MI5. Odkryto jego powiązania z faszystowskim spiskiem zorganizowanym przez Archibalda Ramseya i Klub Prawicy, zwanym jako Spisek Kensington. Zamach stanu miał nastąpić po niemieckiej inwazji na Wielką Brytanię. Dowody wskazują, że Mosley zdystansował się od spiskowców, uznając grupę i jej cele za zbyt radykalne. Mimo to MI5 zainstalowało mu podsłuch i jest stale obserwowany. Po objęciu stanowiska premiera przez Winstona Churchilla gabinet wojenny przestaje tolerować poglądy i agitację Mosleya. Już po 2 tygodniach Churchill uznaje, że jego dążenie do przyjęcia oferty pokojowej Hitlera jest wrogie, defetystyczne i niebezpieczne. 23 maja 1940 roku trafia na 16-godzinne przesłuchanie i choć formalnie nie postawiono mu zarzutów przestępstwa, zostaje internowany na podstawie rozporządzenia obronnego 18b. Ten sam los spotyka innych brytyjskich faszystów, a nawet żonę Mosleya, która razem z nim trafia do więzienia Holloway tuż po urodzeniu ich syna Maxa. Tym samym brytyjska Unia Faszystów przestaje istnieć. Podczas internowania Mosley spędza głównie czas na czytaniu. W listopadzie 1943 roku minister spraw wewnętrznych Herbert Morrison składa wniosek o jego uwolnienie. Po zaciętej debacie w Izbie Gmin wniosek zostaje przyjęty stosunkiem głosów 327 za, 326 przeciw. Mosley wraz z żoną zatrzymują się u jej siostry Diany, a później w hotelu Shaven Crown w hrabstwie Oxfordshire, by wreszcie kupić dom Crew Easton House niedaleko Newbury, w którym spędzają resztę wojny w areszcie domowym pod nadzorem policji. Po wojnie Oswald Mosley próbuje powrócić do polityki, ale z marnym skutkiem. W 1951 roku opuszcza Wielką Brytanię, by zamieszkać w Irlandii. Publikuje w prasie głównie zagranicznej, wzbudzając przy tym sporo emocji, gdyż neguje Holokaust. Nie zaprzecza istnienia niemieckich obozów koncentracyjnych, ale wyraża pogląd, że były one niezbędne do przetrzymywania znacznej niezadowolonej populacji, a warunki życia w obozach to wynik problemów z zaopatrzeniem spowodowany nieustannymi bombardowaniami aliantów, natomiast ofiary obozów to wynik tyfusu. Winą za konieczność tworzenia obozów obarcza Żydów i usprawiedliwia Hitlera, który miał o tym nic nie wiedzieć. Krytykuje również procesy norymberskie. W 1958 roku powraca i jeszcze raz startuje w wyborach, głosząc hasła antyimigranckie i żądając wprowadzenia zakazu małżeństw mieszanych. Zyskuje ledwie 8% głosów i sam emigruje do Francji. Po raz ostatni stara się o mandat w 1966 roku, zdobywając tym razem niespełna 5% głosów. Po tej porażce przechodzi na emeryturę, by 2 lata później wydać swoją autobiografię My Life. Umiera w 1980 roku. Oswald Mosley stał się inspiracją postaci w kilkudziesięciu powieściach i filmach. Najbardziej charakterystyczna to jego własna postać zagrana przez Sama Claflina w serialu Peaky Blinders. Ważna wzmianka historyczna pojawia się też w filmie Czas mroku. Ciekawa jest jednak inna postać związana z Mosleyem. Matka jego pierwszej żony Cindy, Lady Mary Curzon de Domo Lighter, posłużyła jako pierwowzór postaci Lady Granham w serialu telewizyjnym Downton Abbey i tak jak jej pierwowzór pochodziła z Ameryki i miała 3 córki.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek.